tutaj nasze spotkanie w czasie mszy świętej. Kolejny moment, kiedy stawiamy sobie pytanie o bardzo istotny wymiar życia chrześcijańskiego. I takim podstawowym wymiarem życia ludzkiego jest asceza, która pozwala człowiekowi dokonać wewnętrznej przemiany. I asceza zawsze wiąże się z przezwyciężeniem samego siebie. Ona wprowadza nas w tę świadomość pracy duchowej nad sobą. Pozwala nam zrozumieć, że Bóg chce nas widzieć jako ludzi świętych. Tomasz Akempis w swoim naśladowaniu Chrystusa, przedstawiając zasady życia ascetycznego, pisze tak: o tyle postąpisz, o ile siebie zwyciężysz. Mocna formuła, pokazująca, że problem nie tkwi gdzieś na zewnątrz, ale problem tkwi we mnie samym, w moim sercu, w moim umyśle, w mojej woli. Ten problem dotyka nie tylko mnie, ale również dotyka Pana Boga. Bo kiedy widzi ludzką słabość, chce przyjść z pomocą. Ale człowiek często nie ma odwagi prosić o tę pomoc. Z różnych powodów pierwszym takim jest pycha. O tym słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, kiedy Izraelici wychodzili z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Wielokrotnie buntowali się. Dlaczego? Bo chcieli wracać do starego stylu życia, do postawy niewolników. Ludzi, którzy byli ograniczeni, którzy nie mieli wolności. Ale otrzymywali coś w zamian. Można by powiedzieć, że otrzymywali święty spokój. Nie musieli się trudzić myśleniem, bo ktoś inny za nich myślał. Nie musieli podejmować decyzji, bo ktoś inny za nich podejmował decyzję. Nie musieli się zastanawiać nad konsekwencjami swoich czynów, bo nie byli w stanie ich osądzić. I ta natura buntownicza, natura ludzi słabych, objawia się dzisiaj w tym pierwszym czytaniu z Księgi Liczb. Izraelici się zbuntowali. Zbuntowali się w stosunku do Boga i odrzucili Go w swoich sercach. Co dzisiaj jest problemem Twojego serca? Kiedy buntujesz się najczęściej? Kiedy pojawia się ten wewnętrzny niepokój, który mówi, że coś jest nie tak w Twoim życiu? I zobacz, wtedy przychodzą doświadczenia, trudności. Ale co dzieje się w tym fragmencie Księgi Liczb? Zobaczmy, te trudności zostają spotęgowane pojawieniem się jadowitych które zabijają ludzi. Ludzie umierają. I ci buntownicy, ci ludzie wewnętrznie rozdarci, zaczynają szukać odpowiedzi. Kto w takiej sytuacji może nam pomóc? Kto może rozwiązać nasz problem? Ta natura niewolników zaczyna powodować w nich to, że szukają swojego Pana, którego zgubili. W czasie tego pielgrzymowania zaczynają szukać tego, który może ich uzdrowić. Bracie i siostro, dotyczy to każdego z nas. Że naprawdę Pan Bóg musi nas nieźle docisnąć w codziennym życiu. Naprawdę mocno nam dolarć. wtedy dopiero zaczynamy zastanawiać się, czy jestem w stanie sam rozwiązać problem, czy potrzebuję pomocy. I zobaczmy, to spotkanie dzisiaj ma mi przypomnieć o tym, że ja mam swojego Pana. Nie jestem Panem swojego życia, ale mam Pana, który troszczy się o mnie, który chce mi w tym wszystkim pomóc. Łatwo jest powiedzieć, Jezus jest moim Panem, jest moim Zbawicielem, jest moim Bogiem. Ale czy w ten sposób postępuję w naszej codzienności? Podejmując różne decyzje, zaangażowanie w postawy, które są nacechowane ogromnym egoizmem, czasami pychą, czasami zadufaniem. Kiedy mówimy o życiu ascetycznym, chodzi o pokonanie swoich wad moralnych, usunięcie własnych niedoskonałości oraz zmaganie się z atakami pokus. To jakby trzy sfery, które dotyczą życia ascetycznego. Asceza to wyrzeczenie, to sposób życia, to sposób postępowania, który ma mnie doprowadzić do spotkania z Bogiem. Przezwyciężenie własnych wad. Wszystkie wady ludzkie są tendencjami przeciwstawnymi dla miłości nadprzyrodzonej. Nawet gdy nie wyrażał się bezpośrednio w aktach grzesznych. Czym jest wada? Jest czymś, co powoduje, że moje życie oddala się od łaski nadprzyrodzonej. I zobaczmy, wada jest jakimś utrwaleniem we mnie własnych niedoskonałości, jakby pogłębieniem tego wszystkiego. I teraz patrząc na to doświadczenie, trwa ono jako korzeń zła, oddalając człowieka od życia Bożego i rozbijając jego tendencje duchowe. W jednym z tekstów Zmarłego Księcia przedstawiona jest historia ziarna baobabu. Tekst brzmi następująco. A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę, przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest wiele, to one ją rozsadzą. Jest to kwestia dyscypliny. Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów i to regularnie, natychmiast, po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Piękny tekst. Róża i baobab. Co człowiek chce zobaczyć w swoim życiu? Czy chce zobaczyć piękno, czy też zobaczyć siłę? Z jednej strony siła natury, z drugiej piękno miłości Bożej. Połączone z cierpieniem. I może dzisiaj, kiedy przychodzimy tutaj, wydaje nam się, że kobiety to te róże, a mężczyźni to reszta. Kochani, jest to mylny obraz. Jest to mylny obraz. Bo w każdym z nas jest ten korzeń zła, to o czym mówi Ojciec Święty, Jan Paweł II, misterium iniquitatis, tajemnica nieprawości. I ta tajemnica nieprawości może rozwalić życie każdego. Najbardziej świętego, najbardziej rozmodlonego, najbardziej zaangażowanego duszpasterstwo, religijnie, duchowo, intelektualnie ta tajemnica zła może wszystko rozwalić. I dlatego ważną sprawą jest, aby przyjrzeć się i rozróżnić, czy rzeczywiście widzę to piękno łaski Bożej. Czy widzę tę pociągającą miłość, która daje mi sposobność, żeby powiedzieć: Panie Boże, to jest piękne. Twoja propozycja miłości jest najpiękniejsza dla mnie, na tę chwilę, na ten moment, ale również na całe życie. Uwierzyć w to, to znaczy być przekonanym o tym, że Bóg jest miłością, że On jest zatroskany każdego z nas. Mówiąc o wadach, wiążą się z głęboko wrodzonymi predyspozycjami człowieka i odpowiadają pewnym postawom temperamentu. Temperament. Piękna rzecz. I mężczyźni, i kobiety. Kobiety posiadają swój temperament. Kiedy on się wyraża? W największych emocjach. Takie największe emocje mogą pojawić się, kiedy skarpetki leżą na środku pokoju. Wtedy temperament zaczyna tak skutecznie działać, że pojawia się wszelki korzeń zła. Albo szczoteczka do zębów przestawiona mi na tą półkę. Kochani, kiedy przyglądamy się temu wszystkiemu, wydaje nam się, że jesteśmy w stanie panować nad wszystkim. Jesteśmy już dorosłymi, wykształconymi, zajmujemy wysokie, średnie i inne stanowiska. Ale gdzieś wewnętrznie potrzebujemy zobaczyć swoje wady. Zobaczyć to, z czym sobie nie radzę i z czym powinien udać się jak najszybciej do sakramentu pokuty i pojednania, do konfesjonału. Mówiąc o tej zależności wad temperamentu, są pewne elementy, pewne struktury, skłonności i na pewno największym problemem są wady duchowe, chociaż wydaje się, że wady cielesne też mają wpływ na każdego z nas. I zobaczmy, jest to niebezpieczeństwo związane z pewnym stopniem organizacji bytowej. To znaczy tego, kim jestem. I to niebezpieczeństwo, o nim mówi święty Grzegorz Wielki, że wady duchowe występują nieraz pod błyszczącymi pozorami cnoty. Kolejny element, który pojawia się. I święty Grzegorz mówi tak: albowiem często nieumiarkowany gniew chce być uważany za sprawiedliwość, a rozwiązłe niedbalstwo niejednokrotnie za miłosierdzie. Nierozważny lęk często uchodzi za pokorę, a rozigrana pycha za wolność. Jakby pokazanie subtelnej, delikatnej granicy. Granicy pewnego komentarza, który każdy z nas robi. Komentarz, który pojawia się wtedy, kiedy coś zrobiłem. Ktoś powie: to było niewłaściwe, to było złe. Ale zaraz pojawi się cały element usprawiedliwienia. Ale chwileczkę. Jak to niesprawiedliwe? Jak to niedobre? I myślę, że tu potrzebne jest przyjrzenie się, zobaczenie, że ta wada jest jakby zdeformowaną naturą człowieka. I dlatego walka z nią jest zwycięstwem samego siebie. Pokonanie słabych elementów, aby rozwinąć w nich zarodki światła i siły. I w przypadku rzetelnego nawrócenia i wytrwałej pracy nad sobą, wada długo trwa jeszcze w głębi ludzkiej duszy i może w każdej chwili odezwać się na nowo. Warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, na ile te wady mojego dzieciństwa, mojej młodości, mojego wieku dojrzałego z powrotem wracają do mnie. Że coś nie zostało zrobione. Coś nie zostało podjęte, zostało przesypane, ale po jakimś czasie z powrotem pojawia się. Nie chcę wchodzić w tematy psychologiczne, ale gdzieś tu jest moment na pewno, taką refleksję, zastanowienie się nad tym, dlaczego właśnie w różnych momentach, zwłaszcza kryzysów, te wady tak głośno się odzywają. Dalsza sprawa, która pojawia się w ascezie chrześcijańskiej, to jest przezwyciężenie niedoskonałości. Niedoskonałość ludzka jest związana z psychiką indywidualnego człowieka. Niedoskonałość jest mniej zakorzeniona w duszy niż wada. Można by powiedzieć, że jest to lżejszy grzech, nie taki ciężki. I ta niedoskonałość pojawia się w różnych sytuacjach naszego życia. Święty Augustyn w jednym z tekstów mówi tak. Wszyscy bowiem jesteśmy niedoskonali i tam będziemy udoskonaleni, gdzie wszystko jest doskonałe. Piękny tekst pokazujący, co mamy w przyszłości osiągnąć. Jesteśmy niedoskonali, ale Bóg swoją miłością chce nas tak udoskonalić, żeby nasze życie było doskonałe w Jego miłości, w życiu wiecznym. Świadomość prawdziwej niedoskonałości tworzy jedną z podstaw do prawdziwej pokory. Zobaczę, człowiek, który jest niedoskonały, to jest człowiek, który żyje w codzienności, to jest autentyczny stan naszego życia. Ale mogę sobie to uświadamiać albo nie uświadamiać. Jeżeli zaczynam sobie uświadamiać swojej doskonałości, to pojawi się postawa prawdziwej pokory. Jaka może być moja niedoskonałość? Przykład prosty. Wielomówstwo. To jest niedoskonałość. Przepiękny przykład pokazujący, jakże wielomówstwo jest niedoskonałością. Myślę, że piękny tekst, nie będę go czytał w całości, to jest z listu świętego Jakuba 3:8-12, mówiący o mocy błogosławieństwa i o słowie przekleństwa. Święty Jakub mówi wyraźnie, że tymi samymi ustami powiadasz modlitwę do Boga, ale tymi samymi ustami znieważasz swojego brata czy siostrę. Wielomóstwo to problem wielu pogan. Zobacz, oni na modlitwie chcieli wszystko powiedzieć Panu Bogu, zagadać Go. Ale nie o to chodzi. Dalej mówiąc o tych niedoskonałościach, pojawia się problem, który sprawia, że nie zawsze jesteśmy w stanie zjednoczyć się z Bogiem, bo gdzieś wewnętrznie czujemy się rozdarci. I tutaj święty Jan od Krzyża mówi tak. Nałogi dobrowolnych niedoskonałości, który się nie zwycięża, i inne dodatki dla zadowolenia ciekawości, słuchu i tym podobnym nie tylko nie pozwalają przejść do zjednoczenia z Bogiem, ale w ogóle do doskonałości. Ciekawość, słuch i tym podobne.
Dalej, kolejny etap w ascezie chrześcijańskiej to jest przezwyciężenie pokus. I tu piękny tekst Ewangelii świętego Mateusza, 6 rozdział, werset 13. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie dla zachowania złego. Tak sobie pomyślałem. Kiedy w ciągu 4 godzin jestem w szpitalu naszym onkologicznym i odwiedzam około 130 osób i 100 razy, a może 80 razy odmawiam tę samą modlitwę, tak sobie stawiam czasami pytanie, czy rzeczywiście wypowiadam te słowa z wiary. Często jest to niebezpieczeństwo pewnych mechanizmów, które funkcjonują z nas, że coś robimy, ale nie przykładamy do tego serca. Jest to pokusa takiej osiągłości. Zobacz, ile rzeczy w ciągu dnia wykonujesz, do których nie przykładasz swojego serca. Po prostu trzeba je zrobić. Trzeba je wykonać, bo one są już koniecznością, powinnością, jakąś zależnością. I teraz, żeby przezwyciężyć tę pokusę osiągłości, trzeba do tej modlitwy dołożyć swoje serce. Do tego działania, zaangażowania dołożyć swoje serce. I to też jest asceza chrześcijańska. Często rozmawiam z ludźmi, którzy odmawiają 1500 różnych modlitw różnego rodzaju w ciągu dnia. Dzisiaj miałem okazję spotkać tą świętą niewiastę w szpitalu. Proszę księdza, a wie ksiądz, ja to codziennie. No i pada długa lista, tak długa, że nawet nie zdążyłem się włączyć ze swoim tekstem, bo trwało to dosyć długo. Ale wyczekałem jeden moment istotny, żeby troszeczkę włączyć się. I stawiam pytania, mówię, proszę Panią, a czy dzięki temu Pani jest lepsza? Chyba ksiądz żartuje. Bo widzę, że osoba bardzo sympatyczna zdominowała cały pokój. 3 niewiasty. Tamte 2 nawet nie miały odwagi cokolwiek powiedzieć. Ja mówię, czy z tej modlitwy wynika miłość bliźniego? Taki większy szacunek, zrozumienie dla potrzeb drugiej osoby. Przezwyciężenie pokusy. Pokusa sama w sobie nie jest jeszcze identyczna ze złem. Zobaczmy, pokusa jest próbą, na ile potrafimy mieć w sobie dobro, mieć w sobie miłość, mieć poczucie odpowiedzialności. Pokusa to moment, kiedy w jakimś stopniu muszę sobie postawić pytanie, czy wybieram dobro. I takich pokus jest wiele. Najróżniejsze. Pomyśl, jakie masz pokusy. Patrzysz i myślisz i nagle przychodzi pokusa. Mężczyźni uśmiechał się do mnie, myślał sobie pokusa. Kobiety zastanawiał się, co mogło być moją pokusą. Idę ulicą i patrzę na wystawę, a tam taka patrzę na dół, price, cena. Pokusa. Kupić, nie kupić. Przydałoby się. Zobaczmy, w każdym z nas jest jakaś walka wewnętrzna. I nie o to chodzi, żebyśmy sobie wszystkiego odmawiali. Lepiej zastanowić się, czy w tym czasie jest to konieczne, jest to dobre. Czy w tym momencie właśnie w ten sposób mam postąpić. Zobaczmy, Pan Jezus też był kuszony. Pamiętamy, będąc 40 dni na pustyni, pojawił się pokusa władzy, pokusa spełnienia, pokusa nadzwyczajności. Gdzieś nas samych to też funkcjonuje. I powie święty Jakub w swoim liście: błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie. Błogosławiony. To zwycięstwo jest błogosławieństwem. Dlatego, że w tym czasie nie popełnimy iluś głupstw, nie podejmiemy iluś złych decyzji, nie zrujnujemy swojego życia, nie zrujnujemy życia. Pokusa jest niebezpieczeństwem grzechu i to mamy wyraźnie w Księdze Rodzaju 3:1-7, pierwszy upadek Adama i Ewy, kiedy oni ulegają pokusie. Co szatan mi powiedział? Będziecie tacy sami jak Pan Bóg. Będziecie wszystko wiedzieli, wszystko znali. No i rzeczywiście poznali. Uświadomił sobie, że są nacy. I ta cała prawda doprowadziła do tego, że poczuli się zażenowani, zostali odarci z tego wszystkiego. Święty Grzegorz Wielki mówi tak: pokusa, która przybiera kształt dobra, potrzebna jest zasada rozróżniania duchów. W naszych wspólnotach odnowy Duch Święty mamy taką zdolność rozeznawania duchów dobrych i złych. Ale każdy chrześcijanin powinien znać te zasady i rozeznawać, czy oddziałuje na mnie duch dobry, czy też zły. Dzięki temu będzie łatwiej żyć.